Dobry wieczór Państwu. Trzecie pogotowie poetyckie w tym sezonie w ramach nowej formuły, w trakcie której to mamy okazję do 7 spotkań z Andrzejem Sosnowskim. Dzisiaj to trzecie i pogadanka pod hasłem wiersz i seks. Więc proszę trzymać w pogotowiu dowody osobiste, bo będziemy je sprawdzać, myślę, w środku zajęć, albo coś wymyślimy, może jakaś nagła rewizja i sprawdzanie Państwa personalnie. A tak zupełnie poważnie, to z komunikatów, korzystając z Państwa okazji, to chciałem przypomnieć o Muzeum Architektury 29 listopada, już niebawem w czwartek, spotkanie autorskie i premiera książki Julii Andruchowicza, obecności tłumacza Jacka Podsiadło i muzyków Skarbido. Myślę, że to będzie ciekawe wydarzenie, a wśród tych targowych wydarzeń również spotkanie z Piotrem Kępińskim i prezentacja książki z serii Szkice. Już najbliższą środę kolejny autor w połowie, ale to będziemy Państwa trzymać w niepewności, tak? Do poniedziałku. Nie będziemy dzisiaj zdradzać.
No to jest nieznany autor.
Tak.
Nie można go zdradzić.
Nie możemy go zdradzić, ale w każdym bądź razie sporo zgłoszeń. Wiem, że część z Państwa przesyła i życzę oczywiście szczęścia. Wygląda na to, że w tym roku faktycznie tych zgłoszeń może być całkiem sporo i poziom wygląda na to, że jest odrobinę wyższy niż poprzedni raz. No to chyba tyle, tak? Już możemy zaczynać? A zatem odsłona trzecia, wiersz i seks, przed Państwem Andrzej Sosnowski.
Dobry wieczór Państwu, dziękuję Arturowi Burszcie za wprowadzenie. Ja jestem oczywiście w kropce dzisiaj, jeśli chodzi o tytuł tego nieszczęsnego wystąpienia. Tytuł z całą pewnością wymyślony pod publiczkę i z całą pewnością mający w sobie coś z tak zwanych obiecanek cacanek. To są obiecanki cacanki, ten tytuł, proszę Państwa, wiersz i seks, bo oczywiście nie mam pojęcia ani o wierszu, ani o seksie, więc w jaki sposób mógłbym cokolwiek powiedzieć o jednym i drugim naraz. Raczej wydaje mi się to całkiem... Raczej wydaje mi się to całkiem... Raczej wydaje mi się to całkiem niemożliwe. Także ja będę uciekał od tematu. W końcu ucieknę od wiersz, który będziemy mogli razem przeczytać. I to będzie być może jakaś korzyść, ponieważ zostanie przeczytany wiersz przez nas wszystkich. Natomiast ja chciałbym po prostu nawiązać do tego, co było tutaj mówione już poprzednim razem, miesiąc temu i dwa miesiące temu, bo zrobiliśmy kilka istotnych kroków w pewnym kierunku, jak mi się wydaje. I te kroki wszystkie prowadziły nas ku cielesności wiersza, ku jego materialności, ku jego intensywności i sile oddziaływania. I najpierw mówiliśmy bardzo eterycznie, subtelnie o wierszu i muzyce. Następnie mówiliśmy trochę bardziej dosadnie i cieleśnie o wierszu i tańcu. I dlaczego właściwie po wierszu i muzyce i wierszu i tańcu nie mielibyśmy mówić o wierszu i seksie? Jeżeli zgodziliśmy się co do tego, że istnieje pewnego rodzaju cielesność wiersza, że istnieje pewnego rodzaju materialność wiersza. Jak nie mówić o wierszu i seksie, jeżeli w świetle tego, co żeśmy powiedzieli do tej pory, wiersz to jest przede wszystkim intensywność i to jest przede wszystkim zdarzeniowość. Innymi słowy, może niektórzy z Państwa pamiętają, mówiliśmy tutaj o tradycyjnych kategoriach estetycznych, takich jak prawda, dobro, piękno, sztuce i zawiesiliśmy te kategorie, mówiąc, że jeśli chodzi o poezję nowoczesną, nie mają one żadnego znaczenia. Nie mają one żadnej mocy wiążącej, jeśli chodzi o pisanie wiersza nowoczesnego, że od momentu nowoczesności, czyli od momentu romantycznego, czyli powiedzmy od początku XIX wieku, jeśli chodzi o sztukę w ogóle, a sztukę wiersza w szczególności, być może nawet chodzi przede wszystkim o intensywność, o efekt, o wrażenie, o to, co w wierszu jest porażające, zniewalające, uderzające i w jakiś sposób całkowicie dla odbiorcy zaskakujące. To są kategorie w wierszu nowoczesnym absolutnie obowiązujące. Jeżeli więc mówiliśmy o sile, bo to, o co tutaj naprawdę chodzi, to jest taki przełom dla nas, jako ludzi żyjących na początku XXI wieku, jak sądzę, absolutnie kopernikański. To znaczy, że w grę wchodzi już tylko siła. I z siłą również w postaci przemocy wielkiej, jak Państwo wiedzą, na skutek tej romantycznej rewolty mieliśmy do czynienia w XX stuleciu w sposób absolutnie przerażający i przeraźliwy. I chciałbym tylko tutaj zaznaczyć tytułem dość trywialnej aluzji, czy też uwagi, że to, co działo się w sztuce i w wierszu w XX wieku, nie jest bez związku z tym, co działo się na tak zwaną szeroką skalę historyczną. I że to wszystko odbywało się zawsze pod szyldem sił. I to jest ta siła niczańska i wielu innych filozofów, Państwo kojarzą doskonale, ale oni mówili właśnie tylko i wyłącznie o tym jako o podstawowej kategorii, czyli siła jako jedyna kategoria. Państwo pamiętają może takie ładne powiedzenie Pascala z myśli dotyczące siły właśnie, kiedy on mówi w pewnej chwili: jeśli miłość się skończy, to pozostanie nam jeszcze sprawiedliwość. Jeśli sprawiedliwość się skończy, to pozostanie nam już tylko siła. I to jest jedna z myśli paskalowskich, jakby chyba trafiająca natychmiast do przekonania, że mniej więcej tak właśnie jest, jak on napisał wtedy, dawno temu. I teraz wystarczy to tylko przetransponować w nowoczesność i powiedzieć, że w nowoczesności to jest... Nowoczesność to jest taki czas, w którym skończyła się miłość, skończyła się również sprawiedliwość w wielu, bardzo wielu momentach, aż nazbyt wielu oczywiście, zawsze jest ich za wiele. I decydująca jest siła. Czyli siła przeżycia na przykład.
Może pytanie, może siła dyskursu też tutaj chodzi konkretnie. Znaczy chodzi, że bo ja go gładził Paweł Pieniążka po kołym kompleniczy i wyszło, że przemoc jest ukryty, znaczy skutkiem ubocznym. Siła będzie dyskursu, to nie dyskursu.
No ja mniej więcej to staram się powiedzieć, tak. Tak, dlatego, że oczywiście tym dyskursem może być również poezja. Oczywiście poezję można podciągnąć pod dyskurs. I że poezja, tak jak inne dyskursy, stara się przede wszystkim być jak najsilniejszą, czyli w pewien sposób realizować to, co Nietzsche nazywał wolą mocy, prawda? Która jest mocą, która pragnie swojej większej mocy. Mówiąc w jakimś wielkim skrócie oczywiście. Tak dalej. Więc przeżywanie, siła przeżywania staje się w nowoczesności czymś absolutnie podstawowym, jeśli chodzi o odbiór sztuki, a więc równocześnie o tworzenie sztuki, ponieważ sztuka musi być tworzona po to, aby przeżywanie było jak najmocniejsze. I to mamy oczywiście w całym rejestrze sztuk, od tak zwanych sztuk wysokich po tak zwane sztuki niskie, czyli powiedzmy muzykę rockową na przykład, prawda? Gdzie ten imperatyw mocnego przeżywania jest w ogóle czymś sine qua non. Bez tego nie ma tak naprawdę jakiejkolwiek możliwości działania muzyki popularnej. bez tego, żeby ona natychmiast działała na zmysł. Więc skoro siła i intensywność, to czemu nie wiersz i seks? Skoro mówimy o tym, że wiersz czy rzecz artystyczna ma przede wszystkim działać, prawda? Chodzi o jej działanie i jej skuteczność w działaniu. Ja tutaj przytaczałem taką jedną z bardziej szczęśliwych XX-wiecznych definicji wiersza Williama Carlosa Williamsa, że wiersz to jest mniejsza lub większa maszyna zrobiona ze słów. Prawda? To jest taka definicja, z którą naprawdę warto się zastanowić, jeśli chodzi o status istnienia wiersza w XX wieku i później. Mniejsza lub większa, no to można sobie darować, prawda? Maszyna zrobiona ze słów. To można połączyć z inną rzeczą, którą być może Państwo lubią. Mianowicie taka wymiana zdań pomiędzy Mallarmem, poetą, i Degas, malarzem tancerek, znanym najlepiej jako malarz tancerek. Degas usiłował pisać wiersze. Bardzo zależało mu na tym, żeby pisać wiersze, bo uważał malarstwo za sztuką niedoskonałą. Prawdopodobnie gdyby Mallarmego zapytać o to samo, no to Mallarme by bardzo pragnął malować obrazy, uważając pisanie wierszy za sztuką bardzo niedoskonałą. I Degas skarżył się Mallarmemu, mówiąc, że ma tyle wspaniałych pomysłów na wiersze i tyle wspaniałych konceptów, ale niestety to, co pisze, jest słabe. On sam przyznaje, że to jest słabe. Na co Mallarmé powiedział: ależ, drogi Degas, wiersze nie robi się z pomysłów i z konceptów. Wiersze robi się ze słów. I to jest bardzo bliskie tej definicji williamsowskiej, że jest to maszyna obliczona na pewną skuteczność, że jest to pewnego rodzaju mechanizm, który ma działać. Jeżeli nie działa, to nic go nie uratuje. Żadna myśl, żaden koncept. Chodzi tylko i wyłącznie o efekt. Więc skoro tak jest, to mówimy o wierszu jako o akcie językowym. No, tu jesteśmy może trochę bliżej legendarnego seksu. Akt językowy. Prawda? Tak to się mówi nawet w dyskursie teoretycznym. Akt języka. Akt językowy. Cokolwiek miałoby to znaczyć. Ale tym właśnie ma być wiersz. Jest to pewnego rodzaju akt samego języka, który zostaje pokazany w wierszu i który świętuje siebie w wierszu. I to znowu jest, że tak Mallarmé przyszedł mi do głowy, więc cały czas jadę Mallarmem bez przerwy, bo Mallarmé mówił, że wiersz, utwór poetycki, to jest święto języka. To jest takie święto języka, w którym język świętuje sam siebie. To jest ładne do powiedzenia, prawda? Bo że święto języka to mogłoby się kojarzyć z tym, że jest to odświętny język. Ale jest to dosyć fatalne skojarzenie, prawda, że istnieje jakaś odświętność języka w poezji, bo kojarzy się to z poezją częstokroć najgorszego rzędu. Natomiast to dopowiedzenie, że język świętuje sam siebie, czyli co robi? Czyli świętuje swoje możliwości, czyli pokazuje swoje, żeby użyć najtrywialniejszego określenia, swoje blaski i cienie. To jest świętowanie języka. I właściwie nic oprócz tego nie ma. Co by wskazywało, gdyby to połączyć z seksem w jakiś sposób, na jakiś samozwrotny mechanizm, jeśli chodzi o wiersz i jeśli chodzi o seksualność. Być może istnieje jakaś samozwrotność seksualności. To znaczy, że będąc w jakiejś relacji cielesnej z kimś, w tej samej mierze, a ja nie będę tego obliczał, ale jakby w dużej mierze celebrują swoją własną cielesność. Świętuję swoją własną cielesność. W dużej mierze jestem nakierowany sam na siebie, na swoje własne doznania i wrażenia. W momencie takiego aktu językowego, jak powiedzieliśmy przed chwilą. Prawda, że coś takiego istnieje. I w tej mierze poezja, pisanie, ja powstrzymam się od trywialnych nawiązań do do popularnej i wulgarnej metaforyki, która czasem każe widzieć w pisaniu na przykład pewnego rodzaju masturbację. Państwo doskonale wiedzą, że tego rodzaju skojarzenia istnieją, jeśli chodzi o popularną sferę, że pisanie w ogóle ma coś homoerotycznego w sobie, prawda? Przede wszystkim. Że ta solipsystyczność, czyli samozwrotność jakby pisania jest z gruntu homoerotyczna. O tym, że impuls erotyczny w pisaniu poezji nie tylko jest, o tym można przeczytać w każdej broszurze na temat psychoanalizy. Gdzie w ujęciu freudowskim, mało przekonującym, mówi się o tak zwanej sublimacji, czyli o uwznieśleniu, o przeniesieniu popędu pierwotnego na wyższy poziom, prawda? Na poziom akceptowalnego spełnienia, prawda? Czyli takiego, którego nie trzeba się wstydzić. Dlatego, że zwierzę ludzkie, jak mówi Freud, to jest przede wszystkim zwierzę, które się wstydzi. Prawda? On nawet naszą postawą wyprostowaną wyprowadzał z pierwotnego wstydu. Dlatego chodzimy wyprostowani, ponieważ wstydziliśmy się.
Bardzo dziwne, bo jeśli chodzimy na czterech kończynach, to nasze genitalia są ukryte, ale jak chodzimy na dwóch, to raczej uzewnętrznione.
Ale schowane.
To twoje, proszę cię bardzo. Ja to też mówię, że twoje genitalia są diabła nie schowane.
Tak. Innymi słowy, skoro chodzi o robienie różnych rzeczy ze słowa, taką rzecz jeszcze Państwu zaproponuję. Robienie różnych rzeczy ze słowa. Jeżeli umiemy to językowo w ten sposób, to będziemy mieli frazę, która w jakiś sposób pobrzmiewa pewnego rodzaju erotycznościami. Prawda? Chodzi o robienie. Jest nawet taka książka angielskiego analityka, językoznawcy Austina, która się nazywa How to do things with words. Jak robić rzeczy ze słowami. Prawda? Bardzo sławna. Także to może jest nawet jakaś kalka z angielskiego. Robić rzeczy ze słowami. Na tym polega pisanie.
To mam pytanie, mogę?
Tak.
A jak się pisze, na przykład, nie wiem, czy Pan zna ten projekt Lipszyca, który teraz powstaje, to jest połączenie kybernetycznych zwrotów na bieżąco. Znaczy ja uważam, że to jest takie suche, właśnie tam nie ma tego homoerotyzmu, bo to jest takie suche zestawianie słów, żeby zobaczyć takie zderzenie epifaniczne, z tego wyniknie.
Mówi Pan o Jarosławie
Lipszycu. Tak, Lipszyca.
To za słabo znam, żeby cokolwiek powiedzieć. Ale spodziewałbym się, że to jest takie suche. Znając inne rzeczy, bo tego projektu nie było. To, co mówiliśmy o robieniu rzeczy ze słowami, i skoro padło nazwisko tego analityka, tego angielskiego analityka, to istnieje takie pojęcie performatywności, prawda, którego ja nie będę tutaj rozwijał, bo w ogóle nie zależy mi na istnieniu tych krytycznych, żargonowych, naukowych określeń, prawda, performatywnych. Ale on właśnie mówił o tym, że język, że są dwa rodzaje języka, prawda, dwa rodzaje wypowiedzi. Jedne są stwierdzające, orzekające, konstatywne, mówiąc, że coś jest tak, a tak, albo nie i nie, a inne są performatywne, czyli takie, które mają przede wszystkim wykonać pewnego rodzaju akcję i czynność. Na przykład obietnica. Na przykład obietnica jest czymś takim, prawda, co nie jest orzeczeniem o stanie tego czy tamtego, tylko jest pewnego rodzaju aktem językowym, który w pewnych warunkach, a mówimy o poezji, w pewnych warunkach, czyli w wierszu na przykład, wykonuje pewnego rodzaju czynność, natomiast w życiu rzeczywistym, prawdziwym, poza wierszem, znaczy coś zupełnie innego. Jeżeli obiecam komuś, jeżeli w wierszu powiem, że kogoś mam zamiar poślubić, na przykład, i wygłaszam przysięgą małżeńską w wierszu, powiedzmy, to ona nie ma żadnej wagi. To jest jedna z takich dziwnych rzeczy dotyczących języka. Te same słowa, w zależności od kontekstu, albo coś znaczą, albo nic nie znaczą. Więc jeżeli wygłoszą księgę małżeńską w wierszu, to ona będzie oczywiście całkowicie nieważna i nikt mnie nie pociągnie do odpowiedzialności za coś takiego. Mówiąc, że oto, prawda, popełniłem tego rodzaju czyn. Natomiast jeżeli zrobią to w pałacu ślubów, w kościele, to oczywiście będzie to miało kolosalną wagę.
Są takie momenty, ja jestem słynna historia tego mordercy pisarza, Bala się nazywał. Wrocław, w Wrocławiu, który napisał, zamordował go i się pisał to w książce. I właśnie na podstawie prokuratora, na podstawie książki doszła do tego, że faktycznie to zrobić.
Już to się nie powinno.
Tak.
Kontakty z kosmitami, ma czwartą rękę, która była trzecią w tym skeletu, naprawdę powinni to olać.
Ale to jest po fakcie. Prawda? To jest sytuacja a posteriori, także ona jakby jest zupełnie... To jest reportaż tak naprawdę, dziennikarski reportaż z własnej historii.
Ja bym chciał o przykład tego, że ktoś próbował używać książki jako dowodu w sprawie, poszlaki może.
Tak.
Co to jest głupim jest, mam na
to powiedzieć. Dość osobliwy pomysł, ale oczywiście. No, z tym, że w tym wypadku należy tylko mieć nadzieję, że autorowi rzeczywiście zależało na tym, żeby zostać złapany. Kiedy to robił. Przypuszczam, że jeżeli to robił to właśnie z taką myślą. Znaczy myślę, że był dreszczyk emocji i intensywność pewnego rodzaju przeżywania związana z faktem, że się mówi o czymś, co może zostać tak prosto zinterpretowane. Czy zostanę na tym przyłapany? Czy zostanę złapany w momencie, kiedy to zrobię? Także jakiegoś rodzaju akt tutaj też jest. I to homoerotyczne tak naprawdę. Z całą pewnością. Zwrócony ku osobie, która to robi, która przeżywa prawdopodobnie nie bez erotycznego dreszczu możliwość bycia osaczoną przez rzeczywistość, którą się najpierw stworzyło, następnie opisało i następnie czekało na werdykt, na konsekwencje tego podwójnego aktu. Konsekwencje tego podwójnego aktu, które mają w sobie coś nieomalże wzniosłego, to znaczy cała ta historia w ten sposób. Niezależnie od oceny moralnej, to w planie przeżycia jest tutaj coś elektryzującego. Oczywiście z tą puentą, bo bez tej puenty nie ma tej elektryzacji. Tak, na przykład.
Przepraszam, że się wcielam za rzeczy. Ja bym pytanie, czy to było trochę na takiej stadzie, jak powiedzmy De Sada albo Lebeka, że kwestia władzy nad tekstem może być seksualna, jeżeli u nich największym subiektem, najlepszą seksualną podmiotą i erotyzmem, jaki może znaleźć człowiek, jest kwestia władzy i posiadania innego człowieka, czyli najlepszą słowem, na De Sada to wskazuje bardzo jasno, to czy władza nad tekstem, który się posiada, jest też władzą erotyczną?
To ja nie mam pojęcia, co to jest. Ja myślę, że to są rzeczy niezgłębione. Absolutnie. Ale myślę, że pewnego rodzaju obsesyjność, jeśli chodzi o kontrolę nad, może być skrótu erotyczny. Choćby nad tekstem. Na pewno jest tak dalece neurotyczna, że musi mieć podłoże seksualne z punktu widzenia psychoanalitycznego. Także intensywność akt językowy, działanie, homoerotyczność, obietnica wreszcie. Tutaj nasuwają się takie skojarzenia, żeby ten wątek erotyczny jednak jakoś utrzymać przy życiu, chociaż sami Państwo widzą, że on ledwie zipie. Obietnica i skojarzenie z tym, co wyprawia z językiem ktoś taki jak Don Juan. Znane historie, opowiadane przez wielu autorów. Może najlepiej znana jest wersja Moliera albo wersja Mozarta w operze Don Giovanni. Prawda? cała różnica pomiędzy Don Juanem a światem, który go otacza, polega na tym, że Don Juan posługuje się językiem i życiem jak poeta. Natomiast ma do czynienia z rzeczywistością. Żeby przełożyć to na język psychoanalityczny, można byłoby powiedzieć, że Don Juan jest wcieleniem tak zwanej zasady przyjemności. A w czasie, o którym mówimy, czyli w czasie siły i intensywności, zasada przyjemności jest zasadą absolutnie podstawową. I ona rządzi. Rules are okay. Zasada przyjemności. I to jest Don Juan. Natomiast Don Juan w tym świecie, który uważa, że istnieją pewne zasady i że przede wszystkim liczą się fakty. Don Juan korzysta z tego, obiecując fakty, które nigdy się nie zdarzają. Dlatego, że najprostszym, to legendarny uwodziciel, ten Don Juan, oczywiście, jak Państwo wiedzą, ale metoda Don Juana w tamtych czasach była niezwykle prosta. Ona dzisiaj prawdopodobnie nie miałaby takiego powodzenia, jak wówczas, mianowicie Don Juan bezustannie obiecuje małżeństwo. Mówiliśmy o jakiś ślub, prawda? Obiecuje ślub, uwodzi, obiecując, przyrzekając samego siebie. Innymi słowy. Nawiasem mówiąc, skoro mówiliśmy o Freudzie i o jego widzeniu skandaliczności, to można wspomnieć o Nietzschem, który mówił, że z kolei największy ludzki skandal, jaki istnieje, jeśli chodzi o człowieczeństwo, to jest taki skandal, że oto jest zwierzę, które może przyrzekać, które może obiecywać, że to jest najlepsze. Dlatego, że z jednej strony zwierzę, które nie powinno w ogóle przyrzekać i obiecywać, bo zwierzęta tej zdolności nie mają, a z drugiej strony jest właśnie człowiek, który obiecuje. Obiecuje tak siebie. Obiecuje siebie na przyszłość. Proszę zwrócić uwagę, że coś takiego dzieje się również w poezji. To znaczy, że wiersz, w momencie, kiedy on się pojawia, on jest przede wszystkim obietnicą, zanim się w ogóle cokolwiek z nim zrobi. On jest obietnicą tego, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli jakiegoś przeżycia, jakiejś przyjemności z czytania. Ale wiersz robi znacznie więcej. Wiersz obiecuje znaczenie. Wiersz obiecuje przesłanie, wiersz obiecuje przyjaźń z czytelnikiem, wiersz obiecuje, że zostanie przez czytelnika zrozumiany, pojęty. Prawda? To są obietnice, które za każdym razem, zanim ten wiersz jeszcze w ogóle zaistnieje w czyimkolwiek umyśle, to on to robi i oczywiście nie dotrzymuje obietnicy. Bo gdyby dotrzymał obietnicy, to nie byłby wiersz. Musi być Don Juaneryjny, taki właśnie, musi w jakiś sposób się wymknąć, musi pozostawić efekt jakiejś nieuchwytności, jakiejś niepojętości, żeby był tym, czym jest. Nie może spełnić tego obietnicy w solitary. Nie jest przykazaniem, chociaż o przykazaniach też można byłoby mówić w kategoriach poetyckich. Nie jest maksymą, która coś stara się orzekać. Jest wierzem, a więc przebiegiem słów, które mają w jakiś sposób, co mają robić. Mają na przykład czarować. Mamy cały czas tutaj przestrzeń erotyczną, szeroko otwartą. Mamy kwestię czaru. Mamy kwestię zaklęcia. Mamy kwestię uroku. Tego, co wierzę, najbardziej lubi robić, rzucać urok. Być niezastąpionym, a równocześnie nieuchwytnym, nie do zatrzymania. Czymś, czego nie można sobie w żaden sposób przywłaszczyć. Czymś, z czym nie można wziąć ślub w ten sposób, że będzie się już z wierszem na zawsze i ten wiersz już nie będzie niczyj poza mną czy poza państwem. Będzie zawsze również czyjś inny. Będzie więc zawsze cudzołożny. Nie może nie być. Musi być. Absolutnie. Musi się oddawać wszystkim. A musi obiecywać, że oddaje się wszystkim. I tylko obiecywać, bo tak naprawdę do końca oddać się nie może. Także taka jest robota wiersza ciemna. Prawda? Bo to jest sztuka. Rzecz bardzo podejrzana. Także tak, tak to jest. Ja może mam jeszcze. No i jeszcze są jeszcze takie drobne rzeczy, jak na przykład to, że nie jest tak, że jest jeden wiersz, albo że ktoś jest autorem jednego wiersza, tylko oczywiście, że wiersz jest czymś, co się ponawia. Prawda? A co też jest, jakby stawia wiersz w zupełnie osobnej kategorii niż na przykład właśnie maksyma, stwierdzenie, orzeczenie, twierdzenie, teza. Dobrze postawiona teza jest tezą postawioną raz na zawsze. Teza jest dobrze postawiona, prawo fizyczne jakieś na przykład. Nie formułuje się prawa fizycznego po to, żeby następnego dnia stworzyć następne, które będzie zupełnie inne niż to, i będziemy przyczynić. Więc wiersz jest czymś, co się pisze zawsze od nowa. Prawda? Jest to jak ponowione spotkanie i ponowiony romans. I romans w ogóle z kimś innym. To są aktywności związane z wierszem. Skoro była mowa o zaklęciu, o czarze i o gąbce, to oczywiście jedną z takich ważnych metafor związanych ze sztuką, z działaniem sztuki, jest kwestia uwiedzenia. To też jest termin, który należy do sfery erotycznej całkowicie. Niemniej jednak bardzo chętnie jest uwieść widza na przykład, uwieść czytelnika na przykład. Co znaczy uwieść? Uwieść znaczy sprowadzić na manowce. Wyprowadzić, uprowadzić skądś, gdzie indziej. I nie było jeszcze takiej sztuki, nawet w okresie klasycznym, można było powiedzieć, tylko że sztuka klasyczna miała jakby pewne rezyduum, pewną warstwę niewinności w sobie, jeśli chodzi o myślenie o samym sobie. Ale prawdopodobnie nie będzie przesadą, że się powie, że nie było takiej sztuki, która nie chciałaby uwieść. To znaczy wziąć skądś, zabrać gdzie indziej, postawić gdzie indziej, przemienić, odmienić. I odseparować. I zadać coś komuś, prawda, jako przyjemność. Która oczywiście jest, jeśli chodzi o rotę, bardzo taka dwuznaczna, prawda, bo ona jest jak zadawanie rozkoszy, czyli jako pewnego rodzaju próba, której się bierze udział. Jeszcze to, że wiersz może być tylko udany albo nieudany. Prawda? I to jest ta kwestia związana ze szczęśliwością i fortunnością jakiegokolwiek aktu językowego. Prawda? A coś się powodzi, albo coś się nie powodzi. I nie ma właściwie innego sprawdzianu. Czyli chodzi o pewnego rodzaju no, nie będę kontynuował. Jeszcze mam taką tutaj myśl, skoro była mowa, bo to są bardzo luźne uwagi, jak Państwo widzą, naprowadzające raczej na obszar bardzo szeroko pojętej erotyki. Taka myśl, skoro mówiliśmy o psychoanalizie, tym razem z późnego psychoanalityka, nie freudowskiego, z Lacana, Jacques'a Lacana. Język, czymkolwiek on jest, jest zawsze czymś obscenicznym. tego rodzaju myśli można byłoby wyczytać też u Freuda, oczywiście w tym, kiedy on mówił o sławnych przejęzyczeniach, prawda, że w robocie jest seks zawsze wtedy, kiedy jest przejęzyczenie. Nie ma innego wyjścia, bo nie widział innej możliwości, żeby tego tłumaczyć. W momencie jest to wtargnięcie nieświadomości, która zaburza powierzchnię języka. I jako seksualna, jako erotyczna daje o sobie znać na powierzchni w ten sposób. Ale ta myśl arkana jest ładnie powiedziana, jeśli chodzi o obsceniczność języka, bo to można też powiedzieć, że zawsze jest w każdym języku, w którym się w języku wiersza, zawsze jest jakiś mechanizm pozasceniczny, obsceniczny, jakby za sceną, działający za sceny. Także siła wiersza na przykład z pozoru najbardziej, nawet nie wiem jakiego określenia użyć, ale niewinnego, naiwnego, przezroczystego, tak dalej, zawsze ma tą moc erotyczną również, ze względu na to, że ta erotyka języka działa niejako zza sceny. Innymi słowy, pisząc wiersz, nie można napisać czegoś, co nie byłoby na wskroś erotyczne. Taka byłaby, taki byłby wniosek z tego. Jest wiersz, bo ja bym, jest tu jeszcze parę rzeczy, może ja do nich dotrę w momencie, kiedy porozmawiamy o wierszu, który mam. A wiersz będzie zdumiewający dla Państwa z powodu swojej czystości. Tak naprawdę cały ten przydługi wstęp, no to były po prostu takie uwagi mówiące o tym, jak można od czasu do czasu spojrzeć na pisanie i na blaski i cienie pisania i na zagrożenia, groźby. Ale w gruncie rzeczy to był przydługi wstęp do lektury wiersza. Wiersz w oryginale nosi tytuł Once's Poetry. To jest wiersz Jonaszwer. Także w jakimś sensie tu właśnie w tym momencie to jest właśnie moment kulminacyjny, bo dowiemy się za chwilę, czym jest poezja. A przecież i to dowiemy się od autorytetu. Od być może znaczy prawdopodobnie najwybitniejszego żyjącego poety języka angielskiego. Prawdopodobnie jednego z najwybitniejszych żyjących poetów w ogóle. I on nam powie, czym jest poezja w tym wierszu. Proszę zwrócić uwagę, że tu nawet nie ma znaku zapytania. Jeśli chodzi o tytuł, czym jest poezja? What is poetry? To jest pytanie, ale znaku zapytania nie. Czyli w ogóle będziemy czytali ten wiersz jako pewnego rodzaju stwierdzenie czy orzeczenie. Czym jest poezja? Tym jest poezja. Przekład jest autorstwa Bohdana Zadury. Po lewej stronie, czym jest poezja. średniowiecznym miastem z fryzem skautów z Nagoi, z tym śniegiem, co spadł wtedy właśnie, gdyśmy tego chcieli, pięknymi obrazami, próbą uniknięcia pojęć, jak w tym wierszu, a jednak wracamy do nich, jak do żony, porzucając kochankę, której pragniemy. Teraz będą musieli w to uwierzyć, tak jak my wierzymy. W szkole wyczesano całutką myśl, jak pole było to, co pozostało. Zamknij oczy, wyczujesz to na mile wokół. Teraz je otwórz na wąską i pionową ścieżkę. Mogłaby dać nam co? Trochę kwiatów zamiast? Tak wygląda ten pierwszy, bo to jest kulina. Potem może pozwolić na drugą stronę też na chwilę. Idą. Co Państwo sądzą? O tym wierszu. Czy wiemy, czym jest poezja? Jest to bardzo prosty, jak Państwo widzą, wiersz. Zresztą napisany przez Tona Eszberego w czasie jego zajęć, nie napisany w czasie zajęć, dosłownie, ale wtedy, kiedy uczył tak zwanego twórczego pisania. Jest to odpowiedź na pytanie studentów, którzy pytali się ale what is poetry? To jest odpowiedź napisana dla studentów. W ten sposób. Jakieś refleksje, które Państwo mają w związku z tym utworem?
Jest bardzo dobry wers. Całutką myśl, bo to bardzo ładny jest ten wers, uczesano całutką myśl, bo jest taki jednocześnie jest konkretny i bardzo ogólny, ma takie zdarzenie.
Tak, prawda? Tak. No i w kontekście szkolnym, w jakim ten wiersz powstał, to znaczy uniwersyteckim oczywiście, ale no, mówi się szkoła na uniwersytet, prawda? Też bardzo często idą do szkoły, muszę iść do szkoły. No to jest bardzo ładne zdanie, tak. Overthought got calmed down.
Mi się trochę łamie rytm, bo ja...
Słucham?
Akurat cały wiersz przypadł do wody, bo tylko mogę dokładnie w jednym miejscu, ale mam jakieś załamanie rytmu. Nie wiem, to było, ale zamierzone raczej powiedzieć.
A mówi pan teraz o polskim wierszu, czy o...
O polskim, ja tak. Polskim w tym miejscu, akurat dokładnie zdanie, bo całe jeszcze wiersze... Znaczy, nie mi jest to jeszcze na szpanego, tylko mówię o... Akurat to zdanie, żeby jakiś człowiek to poruszył. Ja bym mówił odwrotnie, że cały wiersz się podoba, to zdanie nie bardzo.
Ale tu jest taki moment, że czasami słodką myśl, to załamanie, które wydaje mi się, że jest też po stronie angielskiej, prawda? We'll have to believe it as we believe it. In school all the thought got combed out. To jest super, absolutny dysonans w tym wierszu, jeśli chodzi o brzmienie. Słyszą to Państwo. Jest jakby krztuszenie się w tym momencie. To jest chyba pomyślane właśnie jako zatrzymanie tego wiersza przed tą następną kwestią, prawda? Jak pole było to, co pozostało. What was left was like a field. Tu jest katastrofa szkoły. Jeszcze by czasami zaludną myśl. To jest dosłownie przełożone. Nie ma już żadnej myśli. Pozostaje tylko puste, szczere pole, jak się ładnie. I tam jest otwarcie następnie na istotę poezji, która pojawia się w ostatnich wersach. Także to konieczne było, żeby zatrzymać wiersz. Coś jeszcze?
Nie bardzo wiem, jakie natury konkluzje albo cokolwiek powinien. Pytanie brzmi, czy wiersz, który dobrze odpowiada, wymaga komentarza, czy od laika, czy od specjalisty. Moim zdaniem nie wymaga. Jeżeli nie jestem jakąś postacią, która
ja się mogę powiedzieć, to być może że to, że nie wymaga na paru poziomach, przynajmniej dla laika, mogę to przeczytać dosłownie i też no, na paru poziomach na pewno. To jest jej płynny wymaga, czy to jest dużo zaleta.
Tak. I chciałby coś Pan więcej powiedzieć o tych A to jest na pewnym poziomie, takim najbardziej elementarnym, to wybryk Ashbery'ego polega na tym, że przede wszystkim, on pisze wiersz, pytanie brzmi what is poetry. On pisze wiersz what is poetry, bez znaku zapytania. Czyli najprostsza odpowiedź, jakiej można udzielić na takim najbardziej elementarnym poziomie, to jest poezja. Na pytanie, czym jest poezja? I tutaj właściwie należałoby się zastanowić nad tym, czy to jest dobry tytuł polski. Czym jest poezja? Prawda? Czym jest poezja? Mnie się wydaje, po namyśle, że lepszym tytułem byłoby, co to jest poezja? Co to jest poezja w ten sposób? A to jeszcze do tego za chwilą wrócą. Dlaczego tak mi się wydaje w ogóle? Dlaczego śmiem kwestionować adekwatność tego przekładu, czym jest poezja? Mówię, no, jeśli chodzi o poezję, to odpowiedź na pytanie, czym jest poezja, co to jest poezja, może być tylko napisany utwór poetycki. Najlepiej oczywiście w tym wypadku utwór poetycki pod tytułem What is poetry? On najlepiej pokaże sam sobie, czym jest poezja.
Koan, rzeczowniczo. Nieważne jest, to seria celnych trafień, który naprawdę nie jest istotne, czy ten obraz, który się tworzył, tylko wrażenie, które ja wyniosę, czy czytelnik wyniesie po lekturze. I to dla mnie ten rozwój jest serią celnych trafień. Naprawdę nie było ani innego zdania, że powiedziało mi, że poezja jest właśnie tym i tym, bo tak się powiedzieć nie da, ale ja odebrałem to, mam nadzieję, tak, jakoś tam starałem się dobrać.
Można dobrać?
To jest zawarte.
Podaje się też wskazówki w konkretnych wersach, bo na przykład przedostatni wers, teraz mam tą wąską, pewną ścieżkę, to jest według mnie nawiązanie do Biblii, czy do pracy biblijnej, bo tam jest coś takiego, że mówi się iść prostą ścieżką. Znaczy nie, czy będą mali iść prostą ścieżką, prostą drogą, to jest takie parafrazowanie Biblii, nie wprost mi się wydaje.
Znaczy jakieś echo...
Tutaj jest duchowym,
jakieś echo tutaj może być, oczywiście, ale... ale oczywiście nawet w Biblii nie znajdziemy wąskiej pionowej ścieżki.
Nie, pionowej nie, ale to jest taka parafraza, że prostej ścieżki.
Tak. Tak, bo kiedy on mówi vertical, to jest dosłownie pionowa, to nie może być żadna inna. To nie chodzi o to, że ona jest stroma. Teraz otwórz oczy na wąską pionową ścieżkę, która jest, wygląda w ten sposób. Tak. Także tak wygląda, to jest poezja, proszę. I teraz nie dziwi już to, że on od samego początku, jeżeli to jest odpowiedź na pytanie, co to jest poezja? To jest poezja, ten wiersz to jest poezja. To on może zacząć z głupia frant. Prawda? Absolutnie gdziekolwiek bądź. I tak to robi. I robi to ostentacyjnie. Prawda? Średniowiecznym miastem z fryzem skautów z Nagoi. Owszem, kwestia polega na tym, tak, w tym wierszu to jest poezja i w ogóle to jest poezja. Może być tym, średniowiecznym miastem, z fryzem, czyli wychodzi od czegoś, co można by nazwać jakby nawiązaniem do surrealizmu. Tak jak Państwo wiedzą, definicja piękna Lautréamontowska, podjęta przez surrealistów, to było piękny jak tajemnicze spotkanie maszyny do szycia i parasola na stole w prosektorze. To jest porównanie. Mnóstwo Lautréamonta jest takich właśnie rozbudowanych porównań. Piękne jak to, piękne jak to, piękne jak tajemnicze spotkanie maszyny do szycia i parasola na stole w prosektorze. Bardzo piękny obraz. Klasyczny surrealizm oczywiście w XIX wieku stworzony z zestawienia rzeczy. Stół w prosektorium, maszyna do szycia, parasol. Gotowy obraz surrealistyczny. I on mówi, i rewolucja polega na tym, że on mówi piękny jak. To jest właśnie piękne. Tu mamy coś podobnego na początku tego wiersza, prawda? Średniowieczne miasto z fryzem skautów z Nagoi. Tutaj oczywiście można byłoby się zająć, to byłoby jakby też trochę w duchu tego, co tutaj robimy, istnieniem tych dwóch wierszy w dwóch językach. prawda? Wtedy byśmy zobaczyli, na czym polega akt językowy w jednym wierszu i w drugim i dlaczego akt językowy jest decydujący absolutnie, prawda? To znaczy to, co nieładne określenie akt językowy, to, co słowa robią. Na przykład tutaj po prawej stronie, jak Państwo widzą zapewne, to the medieval town with frieze of boy scouts from Nagoya, the snow. To jest w ogóle mistrzostwo świata. Jeśli chodzi o to, jak są te dyftongi, te podwójne dźwięki, te samogłoski ze sobą i również spółgłoski połączone w tym wszystkim. To the medieval town jest oczywiście oczywiste średniowieczne miasto. With frieze. Proszę zwrócić uwagę na to. With frieze. Jeśli się ten wiersz przeczyta na głos, jeżeli nie będzie on istniał w tekście, to nie ma żadnej różnicy w wymowie pomiędzy tym freeze, to znaczy fryz, tak jak tutaj, a freeze zamrażać, nieruchomić, tak jak policja krzyczy do gangsterów na ulicy, freeze, prawda? Don't make no move. Freeze, prawda? Że trzeba zamrażać, to zamarzanie. Prawda? Czyli on tutaj mówi dwie rzeczy swobodnie za jedną razem, średniowieczne miasto ze znieruchomiałą klatką harcerzy, skautów z Nagoi, prawda? Boy scouts from Nagoi. Także jest freeze jako fryz. Oczywiście fryz znaczy też poniekąd to samo. Nieruchomość, unieruchomienie, prawda? Boy scouts from Nagoi. To jest w ogóle nieprawdopodobny pomysł. Boy scouts from Nagoi. Boy Scouts doskonale amerykańscy, prawda? Do tego stopnia, że nawet co Bohdan Zadura tłumaczy jego skautów, prawda? Nie harcerzy. To są skauci, a nie harcerze. To są dwie różne rzeczy, prawda? Ale Nagoya? No to jest przecież przegięcie. Digo tam Freezer Boy Scouts from Nagoya. I potem to piękne wyjście, the snow, prawda? Śnieg. I tu jest ta wyższość, znaczy w cudzysłowie wyższość języka. Bez fleksji, jak angielskiego, bo on może cały czas jechać mianownikami, prawda? What is poetry? The medieval town, the snow. Widzą Państwo tą goliczankę. Co to jest poezja? Średniowieczne miasto, fryz, śnieg. W ten sposób to idzie. U nas to musi iść przez Bohdana. To idzie. Co to jest poezja? Właśnie gdyby tytuł był Co to jest poezja? To byłoby to był średniowieczne miasto z fryzem, z kautów, z Nagoi. Śnieg. Prawda? W ten sposób. I myślę, że to ominięcie gramatyki byłoby z pożytkiem dla tego wierszu. The snow that came when we wanted it to snow, który spadł wtedy, kiedy chcieliśmy. Proszę zobaczyć, jakie to ładne jest, prawda? I jakie przyjazne czytelnikowi. Czym jest poezja? Śniegiem, który spadł wtedy, kiedy właśnie tego chcieliśmy. Są takie chwile w życiu, kiedy śnieg padający wczesny sprawia nam wielką przyjemność. Nie dzisiaj. I teraz proszę zobaczyć, jak on ładnie natychmiast nawiązuje do tego, co zrobił przed chwilą. Dał ładny obrazek. A więc pyta się, beautiful images? Prawda? Pięknymi obrazami? Podchwytując jeden z tematów podstawowych dla myślenia o poezji. Prawda? Piękne obrazy natury na przykład. Piękne obrazy przyrody w poezji Adama Mickiewicza. Poezja Beautiful Images, znak zapytania? Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Co by znaczyło, że niekoniecznie o to chodzi. A zresztą one już były w tym wierszu. Więc one się już powiodły. Można przejść na inny poziom. Próbą uniknięcia, prawda? Byłoby znacznie lepiej, gdyby to była próba uniknięcia. Prawda? Co to jest poezja? Próba uniknięcia. Koniec kropka. Próba uniknięcia. O tym mówiliśmy. Próba wyminięcia seksualności. Próba uniknięcia pojęć, jak w tym wierszu. Owszem, bardzo często tak. Prawda? Z tym, że Ashber używa słowa ideas. I tutaj jest kwestia pojemności tego słowa, dlatego że idea po angielsku to jest pojęcie, to jest idea, czyli jedno w ogóle z najstarszych słów w leksykonie filozoficznym oraz pomysł po prostu, zwyczajny pomysł. I have an idea, mam pomysł. Próbą uniknięcia pojęć, jak w tym wierszu, ładnie tutaj mówi do swoich studentów, prawda? What is poetry? Tytuł, czym jest poezja? Wszyscy będą oczekiwali jakichś pojęć, a on już w trzecim wersie, czy czwartym mówi próbą uniknięcia pojęć w tym wierszu. Czyli w tym wierszu nie będzie żadnych pojęć, być może również żadnych pomysłów. Będzie wiersz przede wszystkim próbą uniknięcia pojęć, czyli próbą uniknięcia definicji, czyli próbą uniknięcia tego, o co chodzi w tytule. O duża bezczelność. Taki moment. Oczywiście bardzo taka sympatyczna. A jednak wracamy do nich jak do żony. Piękny stereotyp. A jednak wracamy do nich jak do żony, mówiąc o pojęciach, ideach, pomysłach, porzucając kochankę, której pragniemy. Nawet w tak niewinnym i czystym wierszu język erotyczny się pojawił. Mamy chcieć, prawda? Jeśli chodzi o śnieg, gdyśmy tego chcieli. Próbą uniknięcia pojęć, jak w tym wierszu, a jednak wracamy do nich jak do żony, porzucając kochankę, której pragniemy. To jest ciekawy pomysł na myślenie o poezji.
Czy to słowo mistress jest dobrze przetłumaczone jako kochanka?
Tak.
Tak?
Tak, 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 absolutnie. Absolutnie, w ten sposób. Właściwie jedyny sposób, w jaki można byłoby to słowo tutaj...
A to jest używane w tym pojęciu?
Tak, tak, tak.
Oczywiście... Jeszcze pani, ale w tym kontekście żony to będzie nie grało.
Nie, pani nie.
No, no, w sensie... Tak. Sam chętnie by byli pani, ale w tym kontekście w ogóle to nie ma...
Nie, 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 tak, tak.
Pani na włościach.
Mistress, tak. Mistress jest słowem... Oczywiście... na przykład... No nie powiemy dzisiaj, czy jest his mistress w ten sposób. Znaczy można tak powiedzieć, to będzie absolutnie zrozumiałe, tylko że zabrzmi archaicznie troszeczkę. Natomiast tego rodzaju... to jest mistress literacko, że tak powiem, to jest właśnie kochana. Nazwana w sposób elegancki i kulturalny. Bez żadnej dosadności. Nie tak jak lover na przykład, prawda? Które mogłoby być i męskie, i żeńskie, ale mistrz. To jest ciekawy moment myślenia o poezji, prawda? Ale innymi słowy on mówi coś takiego. No, no tak, bez pojęć, próbując, można tylko próbować unikać pojęć, idei, pomysłów, ale tak naprawdę trzeba do nich zawsze w każdym wierszu jakoś tam wrócić i jednak zrezygnować z kochanki, której tak naprawdę pragniemy. Jeżeli innymi słowy, on by sugerował tutaj jakieś rejony poezji takiej naprawdę upragnionej, która byłaby całkowicie szalona i zwariowana. To przypomina mi się uwaga, którą Ashber wypowiedział w rozmowie z Kennethem Coakiem, mówiąc, że jedyna rzecz, której się obawia, to jest, że we are not crazy enough. Że nie jesteśmy dostatecznie zwariowani. Szanowni, jeśli chodzi o pisanie. Także tą kochanką trzeba jednak porzucić. Potem zaczyna się strasznie ładna gra po prawej stronie, w angielskim tekście, która jest dosyć blado widoczna po polskiej stronie, ze względu na to, że it, słowo it, czyli to, w całym wierszu Ashberego gra z tytułem. Rozumieją Państwo? What is poetry? Czym jest poezja? It is, tak brzmiałaby odpowiedź. To jest. Także każde it w wierszu Ashberego odnosi się do tego czy tamtego, ale również do tytułowej poezji. Także kiedy on mówi now they will have to believe it, teraz będą musieli w to uwierzyć, to mówi równocześnie teraz będą musieli uwierzyć poezji. Prawda? Teraz będą musieli uwierzyć poezji z tytułu. To jest bardzo ładnie powiedziane, bo to też jest mrugnięcie okiem ładne pod adresem studentów. Now they will have to believe. Po tych kilku linijkach, które napisałem, teraz wreszcie uwierzą, teraz wreszcie zrozumieją, że poezja to jest właśnie to, co ja tutaj robię i to, co ja tutaj tłumaczę. Tak jak my wierzymy, as we believe it. prawda? I to we jest takie ładnie, ładnie belferskie i akademickie, prawda? Tak jak ja używałem chyba tutaj niestety kilka razy słowa my, jak doszliśmy do wniosku, na przykład, prawda? Tego rodzaju kwestie, tak jak mówię. W szkole ta linijka była już komentowana, prawda? Bardzo w szkole, all the thought God come down. Teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. I teraz jest to otwarcie na poezję, które mówi wszystko i nie mówi absolutnie nic. W szkole wyczesano całutką myśl. Jak pole było to, co pozostało. I to jest to szczere pole. Zamknij oczy, wyczujesz to na mile wokół. To też jest ładna bezczelność pod adresem osób czytających, prawda? Wystarczy, że zamkniesz oczy, poczujesz. Czyli coś już bardzo bliskiego Stachury. Wszystko jest, prawda? Wszystko jest
po prostu. Jeszcze lepiej brzmi ta końcówka wokół, w sensie zamknięcia oczu wokół, w sensie oka i tak dalej. Lepiej niż po angielsku, jest to mocniejsze. Zdecydowanie.
Bardzo słusznie. Ale mamy po angielskiej stronie, proszę zwrócić uwagę. Left field, feel it. W dwóch wersjach. Widzą to Państwo? Prawda? A left to jest anagram felt. Felt to jest czas przeszły od feel. Czuć. Prawda? Czuć. Left felt. What was left? What was felt? To co zostało czute. What was felt? What was left? Jakby przejęzyczenie. Freudowskie, o którym była mowa. What was left was like a field. Shut your eyes and you can feel it for miles around. I tak to gra. Left felt feel it. Ta gra słów. I tak jak Kamil zauważył, prawda, mamy wokół z oczami, zamknij oczy, wyczujesz to na mile wokół. I teraz jest ta ścieżka, o której mówiliśmy. Teraz je otwórz na wąską i pionową ścieżkę. Now open them on a thin vertical path. I ostatni wers. Prawdopodobnie, ja mam takie przeczucie tutaj, że on cieszy się każdym wersem tego wiersza, wiedząc, że pisze poezję. Pokazuje. Jeśli chodzi o poezję, można dawać tylko przykłady poezji. Nie da się powiedzieć, czym jest poezja, co to jest poezja. Można tylko powiedzieć, to jest poezja, i to jest poezja, i to jest poezja, a to nie jest poezja. Na przykład. W ten sposób. Więc on się cieszy, pisząc te wersy, i na samym końcu daje wers, który prawdopodobnie sprawia mu największą radość. I który on prawdopodobnie uważa za najpiękniejszy wers tego wiersza. Prawda? Mogłaby dać nam co? I teraz proszę zwrócić uwagę na to, bo mogłaby dać nam co. I tutaj jest chyba największa strata w tytule polskim. Mogłaby dać nam co. Przecież to co to jest pierwsze słowo tytułu. It might give us what. I tu pojawia się ten znak zapytania, którego nie ma w tytule. Give us what. Some flowers soon. I co to w ogóle znaczy? Mogłaby dać nam co? Bo to jest to bardzo dobry przykład. Mogłaby dać nam co? Trochę kwiatów zaraz. Poezja. Mogłaby dać nam trochę kwiatów zaraz. No może mogła. Może na tym ona polega. Że daje coś w takim, w tym rodzaju. Ale mogłaby dać nam też samo słowo what. Dlatego moja najbardziej radykalna interpretacja tego wiersza polega na tym, że on w tytule mówi what. Is poetry. Nie wiem, czy Państwo to słyszą. Co? Słowo co jest poezją. I dlatego to powraca w ostatnim wersie. Czyli innymi słowy, w poezji mogłoby chodzić o coś, że co jest na rzeczy, to jest poezja, ale również wystarczy, wydaje mi się, że on coś takiego, wystarczy jedno słowo, tak naprawdę. W odpowiednim miejscu na stronie. Takie słowo jak what w tytule, aby była poezja. What is poetry? Give us what? Some flowers. Ładna jest ostatnia linijka? Podsłuchana podobno. Usłyszana przez autora w sklepie. I dla niego zupełnie nie zrozumiała. Ze względu na to it na początku, prawda? Bo co to właśnie? It might give us what some flowers soon. dwie osoby rozmawiają. It might give us, jedna mówi, mogłaby to mogłoby dać nam. Pada pytanie, co? Trochę kwiatów zaraz. Czyli znalezisko językowe i rola takiego znaleziska w poezji. Czegoś podsłuchanego właśnie, usłyszanego, nie frakującego. I to w ogóle jest sonet, prawda, jak Państwo widzą, rozpisany na dystychy, dwa wersy, 14 linii. Co za pierwszorzędna odpowiedź dla studentów, prawda? Co to jest właściwie poezja? Proszę, to jest właśnie to. I tak jak on powiedział, że to jest takie koaniczne, to tak, to jest istnieje jako rzecz do obnoszenia i rzecz, tak jak mówiliśmy, której nie da się posiąść w żaden sposób. Prawda? Możemy się nauczyć tego wiersza na pamięć. Z całą pewnością nie będzie to trudne, prawdopodobnie w ciągu 5 minut można zapamiętać ten wiersz. Niemniej jednak, jeżeli zostaniemy zapytani what is poetry, będziemy mogli tylko przeczytać ten wiersz, tylko go recytować z pamięci. Natomiast nie zejdziemy na poziom żadnej idei, tezy, stwierdzenia, prawda, definicji. A jednak jest to w jakiś sposób przekonujące. No to ja bym już przestał Państwa zanudzać. Mam nadzieję, że spodobał się Państwu wiersz i zapomnieli Państwo wszystkie uwagi wstępne dotyczące wiersza i seksu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Thank you.